kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Rafał Król, dzień dobry.
Dzień dobry, Włodzimierzu.
Który opowiada o tym, że krewetki jadł. Ty?
Ja?
Turysta, podróżnik ekstremalny?
No bo...
Homary, tak?
O, homary, potwory.
Naprawdę?
To oczywiście, ostrygi fantastyczne.
Natomiast zszedłeś na hotele sześciogwiazdkowe?
A skądże? Zszedłem na namioty i najprostsze jedzenie, czyli ostrygi, owoce
Wróciłeś
morza.
Wróciłeś z Albanii.
Wróciłem z Albanii i tak naprawdę te wszystkie owoce morza to była nasza wisienka na torcie i radości takie celebrowania wyprawy.
A wyprawa była rzeczywiście cokolwiek ekstremalna.
Wyprawa była dosyć trudna i dosyć intensywna. Chcieliśmy doświadczyć, jak się pływa ostatnią w Europie nieuregulowaną górską rzeką.
A górską, bo już myślałem, że chodzi o Wispę.
Nie.
Ona ma też swoje górskie odcinki.
Tak, ale to nie w Albanii. W Albanii rzeka się nazywa Wiosa.
Wiosa?
Wiosa. I to jest rzeka, która... Ona właściwie ma dwie nazwy, bo jej źródła zaczynają się... Wypływają w Grecji i ona na krótkim kawałku 80-kilometrowym płynie sobie przez Grecję. A potem, kiedy się już z niej robi taka dosyć poważna górska rzeka, to ona wpływa do Albanii i potem do samego końca, do miasta Vlora, gdzie wpływa do Adriatyku, no to jest jeszcze 200 kilometrów i myśmy ten odcinek albański
no to
płynęli.
To za chwilę o tych przygodach, jeżeli tak pozwolisz. A teraz wytłumaczę, dlaczego Rafał Król jest naszym gościem. Ja myślę, że rozmowa z tobą jest takim fajnym przygotowaniem do lata. Bo ty, podróżnik ekstremalny, powiedziałeś mi kiedyś, chcesz, Włodek, sobie zrobić fajny dzień, fajny weekend i to jest być może sposób na te wakacje. To ty weź taką oponę od traktoru po prostu, wrzuć ją do rzeki Redy i przepłyń sobie na tej oponie i kilka kilometrów. Zobaczysz, jak będzie sympatycznie, fajnie i przyjemnie.
Tak, pamiętam. To dawno temu zrobiliśmy taką audycję, to się nazywało Frajda z wody i to naprawdę, naprawdę było super, a myśmy płynęli tą Wioszę na czymś dosyć podobnym do dętek, mianowicie na pakraftach, czyli na bardzo małych, jednokomorowych pontonach. I taki ponton waży 3,5 kg, ale ma wyporność aż 300 kg, więc...
A to łatwo tam zawieźć, tak?
To się mieści do plecaka. Jest to no, w takim woreczku tam 50 na 25 średnicy do spakowania. Do tego jest składane wiosło, oczywiście kamizelka ratunkowa. I to jest fantastyczny środek transportu.
Trochę przygoda jak w parku wodnym, powiedziałbym.
No tak, tylko że w parku wodnym nie ma bystrzy, nie ma kipieli, nie płyniemy kanionem z takim bardzo skalnymi, ostrymi brzegami, gdzie nas może nurt zmielić. Nie ma węży na brzegu i różnych innych rzeczy.
W Albanii są węże?
Jak ja się wystraszyłem węży. W ogóle historia z wężem to jest historia pierwszej nocy. Ledwo żeśmy dotarli nad rzekę. Ja postawiłem sobie namiot w kanionie gorąco, 35 stopni po zachodzie słońca. Ledwo żeśmy postawili na tych skałach namiot.
Wiesz, tak opowiadasz, jakbyś był gdzieś, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przykład. Wielki kanion, tak? I tam są grzechotniki.
Te grzechotniki w Stanach to po prostu, ojej, takie małe.
Tak?
No w każdym razie postawiłem namiot, robi się ciemno. Słyszę, że 2-3 metry od namiotu coś tam w krzakach skacze, myślę, zajączek jakiś. Kurczę. No dobra, poszedłem spać. Następnego dnia rano wstaję na siusiu. Myślę, zobaczę tego zajączka. Było tuż po świcie. Przechodzę koło tych krzaków, a tam między dwoma kamieniami przesuwa się takie cielsko węża, jak moje przedramię, jak ręka w muskule. I on się tak przesuwał, tak majestatycznie. I ja sobie pomyślałem, ja pierniczę w ogóle, jaki zajączek, co ja tutaj robię. Trzeba namiot zamykać i spać gdzieś w cieniu, gdzie one nie chcą.
Dobrze, że ci siusiu w nocy nie
chciała. Ale to był naprawdę duży wąż i ja postawiłem się na jego terenie. On tam się wygrzewał i on tam sobie żerował. Więc w Albanii naprawdę są węże i naprawdę są żmije. Naprawdę. I żółwiki też są, a żółwiki to żeśmy ratowali, bo jak już po wyprawie żeśmy wynajęli auto, to żółwiki lubią przechodzić przez drogę. No mówię żółwiki, ale to takie, no wygląda to jak kilo cukru, także dosyć duże są te żółwie i żeśmy je tam przenosili na drugą stronę drogi, żeby ich nikt nie porozjeżdżał. Nawet mam takie zdjęcie z żółwikiem. W każdym razie rzeka okazała się fantastyczna, dzika. Nie spotkaliśmy nikogo. kto by tą rzeką pływał, albo by się w niej kąpał. Oni nawet tam łowią ryby w tej rzece dosyć archaicznie, bo nie łowią na wędki, tylko zarzucają sieć tak rękoma z obciążnikami, jak to bywało w starożytności.
Na kawał wody, tak?
Na kawał wody, na obszar i potem to zaciągają, licząc, że coś złapią. I jest to rzeka bardzo bystra, bardzo wartka, gdzie bardzo szybko robi się głęboko. I w tych wszystkich miejscowościach, przez które żeśmy przepływali, nie ma żadnych plaż ani kąpielisk. Ludzie się po prostu tej rzeki boją. I ona potrafi być dosyć straszna. Ale na samym końcu ona wpada do Adriatyku i zasila tą słodką wodą takie ogromne jezioro lagunowe 7 km kwadratowych powierzchni. I teraz tak, wyobraź sobie, że nad jeziorem żerują flamingi.
W Albanii flamingi?
Otóż, proszę pana, flamingi i flamingi pelikany. Takie rzeczy, naprawdę.
To nie trzeba lecieć do Afryki.
Nie trzeba. Zdecydowanie bliżej i zdecydowanie taniej. I co ciekawe, cała kuchnia tej południowej Albanii to jest to samo, co zjemy we Włoszech, tylko że na przykład ostrygi kosztują 10, nawet 20 razy taniej niż we włoskiej restauracji, a ostrygi z tych jezior lagunowych, gdzie się miesza woda słodka z tej rzeki Wioszy z wodą słoną z Adriatyku, są po prostu fantastycznej wielkości i smaku.
No bo taka Chorwacja na przykład potrafi być bardzo droga.
No Chorwacja tak, no ale...
Włochy również.
No Włochy tak, tylko pamiętajcie, że...
Grecja może mniej, ale jednak.
No Grecja jest dosyć biedna i muszę ci powiedzieć, że nawet jak się patrzy na stopień takiej kultury osobistej ludzi, umycia, tak, takiego wiesz, czy ktoś jest ogolony, czy ktoś ma czystą koszulkę, czy nie, to w Albanii wygląda, to przynajmniej w tej południowej, gdzie żeśmy byli, wygląda to dużo lepiej niż w Grecji.
Naprawdę?
Tak, to było dla nas, dla wszystkich nas było to ogromnym zaskoczeniem.
Jakaś akcja strażaków we Wrzeszczu. Ale halo, halo, stereotypowo myśli się zupełnie inaczej. Grecja to jest kultura antyczna, a Albania taka zawiedzona, mocno postkomunistyczna.
Ona taka była, Albania, Enver Hoxha, biedna, po dyktatorze, ona taka była 10 lat temu, ona teraz taka nie jest. Chociaż Albańczycy z południa nam mówią...
I taka prostowiejska, no.
Tak, tylko że to wszystko jest nieprawda, dlatego że w tej chwili dużo bardziej taka siermiężna, biedna, przypominająca całą Polskę z lat 90. to jest Grecja.
Tak?
Tak, a nie Albania. Ta Albania w ciągu ostatnich 10 lat zrobiła wielki skok.
Wiesz, wydawało się, że jeszcze, czy wydaje się, że też Albania jest niebezpieczna?
Być może północna Albania jest niebezpieczna, natomiast myśmy byli w Albanii Południowej. Oni powiedzieli, że różni się ta Albania...
Bardzo mafijna.
Mafijna podobno jest Tirana, czyli stolica i największe miasto, ale myśmy byli na południu, w mieście tam Girokastra, czy Permet, albo we Vlorze, w której mieszka tam 150 tysięcy ludzi nad samym Adriatykiem. Natomiast poza Tiraną nie ma jakichś wielkich miast. To są mniejsze miasta i tam ludzie żyją z turystyki i z jedzenia. I to jedzenie we Vlorze, tam był szef kuchni, który mówił świetnie po włosku. On przez lata gotował we Włoszech i naprawdę on nam te owoce morza przygotowywał tak jak... Naprawdę ja lubię dobre jedzenie i no jakbym miał jechać na owoce morza gdzieś w tej chwili...
Ty zawsze po każdej wyprawie opowiadasz o tej celebracji wyprawy.
No ale to, no bo to jest też element życia, bo to jest, wiesz, jest upał plus 35
zawsze
stopni,
słońce... Zawsze o jakiejś dobrej jednej knajpie.
Ale Włodek, słońce wali na nas, my jesteśmy ubrani, wiesz, żeby się nie spalić słońcem, mamy czapki, okulary, jesteśmy wysmarowani kremem z UV-50, siedzimy w tym pontonie po 10 godzin, żar się leje z nieba, gdzieś nas tam wywraca na jakichś bystrzach, ale potem jest odbicie pały w drugą stronę. My chcemy skosztować miejscowej kultury, miejscowego jedzenia. To jest takie fajne, jak przychodzi szef kuchni i mówi, czy wam smakowało, albo co byście zmienili.
A wy, rozumiem, odpowiadacie nic.
Nie, my,
znaczy,
my
nic byśmy nie zmieniali, wszystko nam smakowało.
Nie, my mówimy, ja na przykład powiedziałem jednemu szefowi kuchni, że owoce morza, wszystko było fantastyczne, tylko nie dawajcie na samym początku ludziom tyle dobrego chleba z oliwą, No bo ludzie się zatkają chlebem.
Może to o to chodzi.
Ten szef kuchni powiedział, że faktycznie ludzie się potrafią zatkać chlebem i potem nie ma już miejsca na nic innego, ale ja mówię, no to na miłość boską. No po prostu macie tutaj najbardziej wykwintne jedzenie na świecie, które potraficie zatkać chlebem. No, nie róbcie tego.
Warto jechać do Albanii na wspaniałe owoce morza i tę...
Południowej, w północnej nie byłem, nie wiem.
Tę rekomendację to podejrzewam zrozumie każdy z naszych słuchaczy. A po co rzucać się na tę rzekę? Niebezpieczną, dziką? Nieprzyjemną cokolwiek?
Bo u nas już nie ma dzikich
żeby
rzek.
Żeby cię tam potargało? Żebyś z tego cało nie wyszedł?
Żeby zobaczyć, jak wygląda świat na rzece, która nie ma. Tam, która nie ma wybetonowanych brzegów, przy której mogą żyć zwierzęta, chociażby te węże czy jakieś ptaki, żeby doświadczyć takiej nieprzetworzonej rzeki, której jak my byśmy mieli w Polsce więcej takich rzek, to byśmy mieli mniej suszy, która jest coraz większym problemem. Bo okazuje się, że rzeka, która...
Mielibyśmy więcej turystów ekstremalnych.
Mielibyśmy więcej przyrody, natomiast to, że marzy się o transporcie rzecznym, tak, żeby barki pływały przy tym, jak jest coraz bardziej sucho, albo jak myśli się o tym, żeby budować kolejną tamę na Wiśle, no wiadomo, że tama, no wszystko poniżej tamy to będzie susza, tak? Natomiast na przykład Niemcy czy Francuzi w ogóle rozwalają wszystkie regulacje rzek. Wszystko, co było wybetonowane, to oni teraz rozwalają, żeby rzeka...
Wiesz, no teraz są kłopoty, bo ludzie pobudowali się na terenach zalewowych.
Ale to tylko w Polsce, no bo w Polsce jest takie chore prawo, że tam do 2 kondygnacji na terenach zalewowych możesz budować bez pozwolenia. No to czemu budujesz tam, gdzie jest powódź? No bo nie musisz mieć pozwolenia. No i kółko się zamyka, nie? A potem czemu się zalało? No bo tam cię mogło zalać. No więc to od tego są rządzący, żeby jakoś jakieś takie mądre prawo stanowić. Natomiast ludzie nie muszą żyć na terenach zalewowych, natomiast nikt nie jest w stanie przeżyć bez wody. I my z wodą mamy, jako kraj, mamy w ogóle bardzo słaby bilans wodny. Mamy tej wody dużo mniej niż... mamy bilans wodny na poziomie Egiptu, tak? Jest bardzo źle.
Nie bardzo to czujemy, bo szczególnie my tu na północy.
No, my na północy tak, ale wiesz, jak się porozmawia z kimś z okolic Konina, gdzie tam znikają...
Czy innej łodzi,
czy Polski Centralnej, gdzie nie ma jakichś wielkich rzek, jest w miarę równo i jak tam słońce, wiesz, praży przez 3 miesiące i nagle się okazuje, że przyjeżdżają beczkowozy, albo jak się na przykład pojedzie na Podhale, gdzie jest bardzo dużo wsi, gdzie tylko bogaci gospodarze mają wodę, bo ich było stać na budowę studni głębinowych, a reszta funkcjonuje na beczkowozy. No to jest koszmar. Czy uważamy za oczywistość to, że mamy wodę w kranie, ale naprawdę to nie jest wcale oczywistość i to tak nie musi być zawsze. I wszystko wskazuje na to, że to się skończy.
Naukowcy, hydrolodzy, klimatolodzy sporo o tym mówią, ale specjalnie nikt im nie chce wierzyć.
No bo to nikt nie wierzy w to, że...
Nie bierze tego do głowy.
Że będzie trąba powietrzna, że będą trąby powietrzne w Polsce, bo w powietrzu będzie tyle energii. Do czasu aż przyjdzie trąba powietrzna i po prostu 3 wsie nagle na Morawach przestały istnieć, na Przedgórzu Górskim i u nas też była trąba powietrzna. Coś, co było jakimś science fiction, nagle się zaczyna zdarzać, potem się będzie zdarzało coraz częściej. Albo na przykład punktowe opady takie, że zalewa wszystko, no bo nagle spada 40 litrów wody na metr kwadratowy i żadne studzienki nie są w stanie tego odebrać. Więc im więcej mamy energii w atmosferze, tym będzie niestety gorzej.
No miało być to opowieść o podróży, proszę pana.
No tak, tylko że ja chciałem, żeby ta nasza podróż, żeby ona miała ten cel sportowy, czyli my tą rzekę sobie spłyniemy, zobaczymy, jaka ona jest, namęczymy się, powiosłujemy, ale chciałem też zwrócić uwagę na to, że to jest ostatnia rzeka, która jest nieuregulowana. Tam w ogóle rząd Albanii chciał zbudować 2 tamy i elektrownie, ale był tak duży sprzeciw ludności miejscowej i opinii międzynarodowych naukowców, że udało się to zatrzymać. I wydaje mi się, że ta wiosza, ona też jest jakimś takim, jakąś taką wskazówką dla Polaków, że tamy i regulacje to nie jest dobry pomysł, szczególnie w kraju, w którym ma tak mało wody jak my. Bo Albańczycy mają w ogóle bardzo dużo wody. Jak się tak popatrzy na rankingi, ilość wody na osobę, to oni są na samej górze rankingu.
Naprawdę?
Tuż za Norwegią.
Tam Albania, a przecież same skały.
No nie, no między tymi skałami źródełka cudowne i po prostu jest dużo, tam jest dużo wody. I Albania jest fantastyczną destynacją na urlop, właśnie na wyjazd kamperem, autem, na wyjazd dla rodzin z dziećmi, południowa Albania, bo Jest dobre jedzenie, jest dużo muzeów, jest dużo atrakcji, są piękne plaże i jest bezpiecznie.
Bliski, dobry kierunek post-covidowy, tak? No z tym covidem jak to było?
Z covidem było tak, że my bez problemu przekroczyliśmy granicę z Grecji do Albanii. Natomiast
z powrotem?
Natomiast z powrotem prawda jest taka, że cała Europa boi się wariantu Delta i wszystkie kraje są zamknięte. To znaczy Grecja jest krajem zamkniętym, co oznacza, że jeżeli my z Polski lecimy samolotem do Grecji, mamy test aktualny na COVID albo mamy
szczepienie,
albo szczepienie, które jest jesteśmy 2 tygodnie od drugiego szczepienia, to bez problemu wlecimy i wylecimy z Grecji. Natomiast jeżeli wyjedziemy z Grecji do Albanii i chcemy wrócić, to już się nie da. Granice są zamknięte. Do Grecji w tej chwili mogą wjechać tylko i wyłącznie obywatele Grecji, którzy wracają, dyplomaci, którzy mają paszport dyplomatyczny. Myśmy mieli ogromny problem z powrotem i z przekroczeniem granicy.
Ale udało się, tak?
Na jedynej otwartej granicy, takiej otwartej dla powrotu w Kakawi, zawrócono nas i powiedziano, że musicie jechać przez Macedonię do Bułgarii i tam was może wpuszczą na teren Unii. Może. Także z powrotem mieliśmy naprawdę, naprawdę cyrk. Jeżeli ktoś podróżuje drogowo, to powinien bardzo dobrze sprawdzić. Radzę jednak nie wyjeżdżać poza teren Unii, bo można się nie dostać z powrotem. Natomiast jeżeli ktoś chciałby lecieć do Albanii, to nasze linie lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenia i LOT od czerwca zaczął latać do Tirany i te loty są w całkiem niezłych cenach, a ponieważ Albania jest mała, to żeby dostać się z tej Tirany do Vlory, na te krewetki, owoce morza, aha, albo do Adriatyku, no to tam są 2 godziny autem, więc warto o tym pomyśleć. To może być fajna sprawa. Jak żeśmy wyjeżdżali do tej Albanii, to było tak, że wszyscy mieliśmy szczepienia, tylko jeden kolega był 3 dni po szczepieniu jednodawkowym Johnsonem i się okazało, że pani się doczytała i powiedziała: u, proszę pana, to może pan lecieć tylko na tym pierwszym odcinku z Gdańska do Warszawy, a w Warszawie to ma pan całą godzinę, żeby polecieć na drugą stronę lotniska i zrobić szybki test, uwaga, za 800 zł. Jak będzie negatywny, to pan do tej Albanii poleci, a jak nie, no to bardzo przepraszamy, ale... No właśnie, także było nerwowo. Podróżując za granicę, jeżeli nie macie 2 szczepień, nie jesteście 2 tygodnie po szczepieniu, zróbcie sobie, proszę, test PCR, czyli ten droższy, bo on jest respektowany przez wszystkich i naprawdę dużo taniej i mniej nerwów wychodzi gdzieś w mieście niż na lotnisku.
Rafał Król, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.